teraz będzie czas na pytania i dyskusje, także zaproszę wszystkich porannych panelistów, a Państwo będą mieli okazję, żeby zadać pytania. Zgromadzimy się wszyscy przy wokół stołu, dobrze? I think that we will speak in English. It will be perhaps.
Będziemy mówili po angielsku, być może będzie nam wszystkim łatwiej. I jakkolwiek wszystkie te prezentacje były różne, różniły się od siebie, to jednak pomiędzy nimi występowały bardzo ciekawe zbieżności. I może poprosiłabym Państwa, abyście Państwo wzajemnie zadawali sobie pytania, ale może celem, czy na początek, takie dwa pytania dotyczące Moholy Nadzia i jego roli i wpływu. Dwa pytania do Piotra i do Matthew. Zawsze interesowało mnie, jaka była tak naprawdę recepcja, odbiór Moholy Nadzia w Polsce i przez co był znany, z czego był znany i w jaki sposób takie osoby jak Berman mogli mieć wiedzę na temat jego koncepcji i pomysłów nie tylko, jeżeli chodzi o fotografię, ale o typografię. I wiążące się kolejne z tym pytanie, mówiliśmy tutaj o rolach pisania i publikacji, czyli dystrybucji koncepcji. Na ile Moholy Nadzia zwracał uwagę na to, by jego prace były dystrybuowane i tłumaczone? Jak to działa? Proszę mówić do mikrofonu. Może ja odpowiem, mówiąc, co ja na ten temat wiem, potem oddam głos Piotrowi Rybsonowi. Fotomontaże Moholy Nadzia bardzo miały szeroki odbiór, szczególnie jeżeli chodzi o Europę Środkową, Centralną, ale także i cały obszar Europy Wschodniej. On chyba zaczyna je tworzyć już w latach 23-24, na pewno w roku 25 wiele z nich jest już publikowanych w Painting Photography Film, który jest magazynem niezwykle popularnym w obszarze niemieckojęzycznym, ale także i wśród niemieckojęzycznych odbiorców w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej. Natomiast jeżeli chodzi o jego obecność polityczną, to także jest ona ważna, dlatego że on podróżuje po tych wszystkich państwach. Na pewno do Słowacji jeździł, nie wiem czy do Polski, ale tam właśnie wykładał i także pisał bardzo wiele artykułów do różnych czasopism. Niektóre z nich także w roku 29 zostały przetłumaczone na język rosyjski i to przez to jakby Moholy Nadzia mógł zdobyć kolejny, mówiąc kolokwialnie, rynek. Także oczywiście można tutaj próbować zgadywać, ale także chyba, wydaje mi się, jesteśmy w stanie historycznie udokumentować, że Brzecki, Pasadecki i Chojnowski to są te trzy największe nazwiska, jeżeli chodzi o fotomontaże do prasy popularnej w Polsce. Ci ludzie na pewno byli pod wpływem właśnie Moholy Nadzia. No i chyba John Hartfield, prawda, który jest chyba najwybitniejszą czy najbardziej słynną osobą w tym kontekście wówczas. Natomiast jeżeli chodzi o film, o historię popularną, no tutaj widzimy, że na pewno Berman przynajmniej korzystał z tematyki Moholy Nadzia, jeżeli nie formy. Ja tak naprawdę nigdy nie studiowałem recepcji Moholy Nadzia w Polsce, natomiast Tadeusz Peiper i Zwrotnica. Tam się po raz pierwszy on pojawia w połowie lat 20., kiedy Zwrotnica i kolejne jej wydania z lat 26-27 podnoszą kwestię Bauhausu, który stanowi niejako taki punkt odniesienia, odwracając się już od pierwszej awangardy, od Paryża i od tej całej sceny i pokazując rzeczy, które są w produkcji, czyli architekturę i cała koncepcja Piperowska związana z miastem, masami, maszyną, co wówczas było niejako praktyką w tej szkole. Laszlo Moholy Nagy po raz pierwszy wówczas jest opublikowany, wydany właśnie w tym magazynie, czyli w Zwrotnicy, aczkolwiek nie jestem do końca tego pewien. Berman natomiast to jest już pokolenie jedno później i on właściwie już na samym początku mówi, że dla niego konstruktywizm właściwie nie był niczym użytecznym, a sztuka stosowana tak naprawdę może być tylko stosowana na potrzeby ideologii. Także te koncepcje być może mogą być dla niego troszeczkę zbyt wyrafinowane, zaawansowane, dlatego że jemu należy o produkowaniu bardzo takich konkretnych wizerunków. Nawet te zdjęcia, fotografie, na pewno oczywiście pojawiały się też i książki niemieckojęzyczne, przecież cała żydowska inteligencja świetnie posługiwała się językiem niemieckim, ale pierwszy kontakt z Moholy Nagym to jest Henryk Berlewi i jego koncepcja optycznej fotografii, manufaktury. I to chyba jest także niejako pierwsza koneksja, pierwsza łączność przez Düsseldorf i Berlin. Więc Berman na pewno czerpie poniekąd z tej użytecznej części i on na pewno jest produktywistą w tym sensie, czyli po prostu wykorzystuje to, co mu się przydaje. Ale to, co szczególnie mnie tutaj zajęło, patrząc na te obrazy, to ta właśnie szczegółowość tych projektów, tych rysunków, kiedy to w latach 30. Berman także właśnie zmiękcza niejako swoje obrazy, które stają się mniej techniczne, które się bardziej ludzkie zdarzają, są bardziej miękkie. I wydaje mi się, że to także może być pod wpływem Moholy Nagya. Dziękuję bardzo. Teraz może przeskakując już do czasu po wojnie i kolejnego tematu, to co mnie zajęło, jeżeli chodzi o Państwa prezentację, czy Twoją prezentację, Kamili, to wydawało mi się, że ta prezentacja wystawy człowieczej w Niemczech i w Polsce właściwie była takim dziwnym zbiegiem okoliczności. Pokazujący bardzo taki żywy moment pojawienia się abstrakcji fotografii. W 1959 roku w Polsce toczyła się dyskusja na temat tego, czy fotografia abstrakcyjna w ogóle jest możliwa, czy można na nią przystać, czy to w ogóle jest jeszcze fotografia, że to fotografia dokumentalna powinna jednak być uznawana za fotografię. I teraz, jeżeli dobrze zrozumiałam z Państwa referatów, to Rodzina Człowiecza pojawiła się w 1956 roku w Berlinie, tak? Czy to było pod koniec 1955? Czyli przed Paryżem, została pokazana w Paryżu. I czy to potem właśnie ten aspekt dokumentalny fotografii niejako wygrywa? Tak. Wydaje mi się, że jeżeli popatrzymy także na te ważne postaci, to mówimy tutaj o osobie Leo Fritz Gruber, założyciel kolońskiej instytucji, który właśnie mówił bardziej o fotografii takiej ludzkiej czy humanistycznej. Elfried Gruber był tym, który właśnie zaprosił grupę Fotoform do fotokina, którą założył już w latach 50., na początku lat 50. i to naprawdę była bardzo świeża produkcja fotograficzna, czyli no właśnie 56-57 rok. Sytuacja się zmieniła i w zachodnich Niemczech nie toczyła się tego rodzaju debata formalna czy formalistyczna, jakiej byliśmy świadkami na wschodzie, w DDR-ze czy też w Polsce. Zatem to był właśnie ten taki model, prawda, z końca lat 40. To jest to, co ciekawe, co zrobił Steinert, biorąc pod uwagę klimat w Niemczech z lat 20. i 30. On był bardzo spolaryzowany. Z jednej strony Moholy Nagy, Ringa Patch, który proponował nową obiektywność w fotografii. Zatem ta polaryzacja była wielka, a Steinerowi udało się niejako połączyć te dwa różne środowiska, tworząc taki jeden wielki zestaw narzędzi dla nowoczesnej fotografii. Ale tak, to był początek drugiej połowy lat 50. Ja także mam jedno pytanie do ciebie, zgodnie z... Znaczy, chodzi tutaj o wystawę Pawek i jaka jest łączność pomiędzy Pawekiem a Steichenem, dlatego że ten pierwszy tworzył jak właściwie w opozycji do Steichena. I recepcja tych dwóch wystaw właśnie to pokazuje, że niejako te dwie osoby i ich wystawy stoją wobec siebie w sprzeczności. Czy jest to spójne z tym, co się działo w Niemczech, że wystawy Paweka były niejako w opozycji do Steichena? Ja nie jestem w stanie niejako odpowiedzieć na to szczegółowo, natomiast na pewno te wystawy były dla niego ważne z punktu widzenia myślenia o fotografii. Natomiast Pawek w 1962 roku napisał taki wstęp do tekstów studentów Steinera, więc niejako byli wrogowie, zaczynają ze sobą rozmawiać. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły odnośnie różnic, znaczy na pewno myślę, że on raczej szedł tropem Steichena, natomiast kierował się troszeczkę inną filozofią, w sensie polityką czy filozofią polityczną. Jeżeli przeczytamy jego teksty, to tutaj widzimy właściwie filozofię niemiecką wracającą do średniowiecza. Jest on naprawdę prawdziwym intelektualistą, który po prostu zakochał się w tego rodzaju fotografii dokumentalnej, można by powiedzieć nawet fotografii ulicznej. Mam pytanie także do ciebie, Julian. Biorąc pod uwagę te różnice pomiędzy wschodem, zachodem w Europie powojennej, chciałbym zapytać, czy dostrzegasz jakieś podobieństwa w dyskusji odnośnie reprezentacji, figuracji, abstrakcji także w obszarze fotografii? Bo te dyskusje, które miały miejsce tuż po wojnie w Polsce, czy też także znaczący nacisk kładziony na reprezentacji traumy wojennej, ideologizacja sztuki, literatury jako instrumentu totalitarnego czy w totalitaryzmie, a także chęć zwrócenia się ku abstrakcji, ku eksperymentowi, jest na pewno pewnego rodzaju z jednej strony formą buntu, także zduszenia kultury gdzieś tam na pograniczu socrealizmu, ale także z drugiej strony jest to też tendencja pokazująca chęć odczepienia się od traumy. I kiedy patrzę na Steinera, jego idealizm, bardzo także obecny w ogóle w tradycji filozoficznej Niemiec, czy uważasz, że to jest kwestia sublimacji, do której on dąży? i że to wiąże się w jakiś sposób także z tą traumą niemiecką, która na pewno także była przecież obecna. Odnośnie okresu późnych lat 40., wczesnych 50., mógłbym powiedzieć, że Steinert i jego koledzy próbowali niejako iść tropem modelu awangardy z lat 20., 30., cały czas poddając ją refleksji. Nie ulega wątpliwości, że przecież on także pisał, iż abstrakcja stanowi też odpowiedź wobec tego instrumentalnego korzystania z fotografii w czasie nazizmu, w czasie III Rzeszy. W latach 80. Pojawił się taki artykuł w Frankfurter Allgemeine Zeitung, że abstrakcja też była pewnego rodzaju zamknięciem oczu wobec własnej historii, bo przecież Steinert był także i członkiem partii. On brał udział w wojnie niemiecko-sowieckiej, czyli dla niego no, ta przeszłość także jest dosyć delikatna. Dyskusja zatem w Niemczech na ten temat jest trudna. Natomiast abstrakcja faktycznie jako pozytywna odpowiedź wobec instrumentalizacji fotografii, ale także abstrakcja jako zamknięcie oczu wobec własnej przeszłości. Może w sposób... Czy może tak w odniesieniu Kamila, czy mogłabyś nam powiedzieć więcej na temat tego, co wspomniałaś, o czym wspomniałaś pod koniec swojego wykładu, kiedy mówiłaś już o konkretnej aranżacji wystawy człowieczej. Rozumiem, że to dotyczyło wersji warszawskiej z tą zakrzywioną ścianą. I wydaje mi się, że powiedziałaś, że projektanci tak naprawdę mieli pewnego rodzaju dowolność odnośnie tego, jak tę wystawę pokazywali, pod warunkiem, że wieszali te fotografie w odpowiedniej sekwencji, czyli w kontekście tej zakrzywionej ściany. Ja rozumiem, że ona miała energetyzować widzów i także podkreślać wagę demokracji, także gdybyś mogła więcej powiedzieć właśnie o tej koncepcji demokracji, którą mogli się kierować projektanci i polscy projektanci, którzy pracowali w późnych latach 50. w odniesieniu do nich, czy ich pomysły na tyle, na ile oczywiście można po prostu to wysnuć z samej instalacji tej wystawy, czy one, te ich koncepcje były spójne z tym, co proponował Steichen, czy być może raczej proponowały inne rozumienie demokracji. Jeżeli chodzi o ideę demokracji w kontekście tej wystawy, Herbert Bayer i sposób, w jaki on stworzył swoje wystawy w latach 30., który i współpracował z Steichenem także w latach 30. i 50. przy tworzeniu kilku wystaw. Były to wystawy propagandowe tak naprawdę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Niektóre z tych projektów właśnie także łączyły się z wojną na Pacyfiku. Mówimy oczywiście o MOMie jako Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I te wystawy miały pokazywać Amerykanom, jaka jest siła ich armii i jak ważny był udział i jest udział w II wojnie światowej. Herbert Bayer tworzył system tego rodzaju wystaw nawet wcześniej, ponieważ na podstawie tego, w jaki sposób widz odnosił się do obrazu, różne wymiary, różne formaty i różne perspektywy. odnosiłam się tutaj do tego, w jaki sposób ta przestrzeń łączyła się z pewnymi projektami politycznymi w Stanach Zjednoczonych ówcześnie. I ta demokratyczna przestrzeń tych wystaw, które były antyfaszystowskie. Potem, kiedy mówiliśmy o wystawach, mówiłam o wystawach w Polsce, wydaje mi się, że to idzie według tego samego wzorca. Bardzo ważny był tutaj wzorzec awangardowy. Projektanci polscy, tacy jak Zamecznik, także korzystali z tych samych źródeł, projektując te wystawy. Zatem ta koncepcja demokracji tak naprawdę łączy się z tworzeniem w duchu awangardy, ale także i z tym kontekstem politycznym w Polsce, który pozwalał zachować pewną wolność w tym obszarze twórczości artystycznej, zdecydowanie bardziej niż na przykład w obszarze architektury. Może jeszcze tylko bym dodała, że to jest właśnie ten moment, w którym Oskar Hansen pracuje nad swoją koncepcją otwartej formy w architekturze, świetnej idei czy pomysłu na architekturę, gdzie przestrzeń faktycznie jest otwarta na przystosowanie się do potrzeb ludzi ją zamieszkujących. Stanisław Zamiecznik, także syn Wojciecha, czyli jest ojcem. I być może to właśnie jest to ten moment, kiedy moglibyśmy oddać mikrofon publiczności. Kasia Jeżowska, wiem, na przykład dokładnie pracowała nad tą kwestią, jeżeli chodzi o architekturę wystawy. Być może mogłaby coś na ten temat dodać, a potem chciałabym oddać głos już Państwu.
Thank you very much for...
Bardzo dziękuję za włączenie mnie do tej dyskusji. Faktycznie bardzo interesuje mnie proces tworzenia wystaw, ale także kontekst, w których wystawy są tworzone. Także te okresy, które są przedmiotem moich badań, to są lata od połowa lat 40., połowa lat 70. I nie tylko mnie tutaj interesuje projekt, czy interesują mnie projekty wystaw, jak obiekty były pokazywane, ale także i pewnego rodzaju polityczny czy socjologiczny aspekt, a wręcz też i ekonomiczny aspekt czy okoliczności powodujące, że wystawa była postrzegana w ten, a nie inny sposób. Przy okazji Wojciecha Zamecznika, którego analizowałam pod kątem katalogu do tej wystawy, dziękuję tutaj kuratorkom, jest bardzo szczególny, bowiem w przeciwieństwie do innych projektantów wystaw, czyli Oskara Hansena, czy Jerzego Sołtana, Zamecznik robił coś zupełnie innego. On nie traktował swoich wystaw jako przestrzeni eksperymentalnej, w których mógł wypróbowywać swoje idee na mniejszą skalę, podczas kiedy interesowały go bardziej prototypy czy modelowe elementy obiektów. Nie, on robił zupełnie coś innego. On po prostu w ogóle te materialne obiekty pomijał. I mówię tutaj głównie o wystawach przemysłowych, więc znowu tutaj historia jest cokolwiek inna. Natomiast moja koncepcja, czy mój odbiór jego projektów na podstawie archiwów, to że on próbował uciekać od tego rodzaju dyskusji. nawet tych wystaw, które są umoczone, zanurzone w politycznym klimacie i mają pewnego rodzaju zadanie pokazywać tak, a nie inaczej Polskę w czasach zimnej wojny. Ale on próbuje tego uciec. On oczywiście był wielkim profesjonalistą, tak jak zresztą i inni twórcy wystaw tamtych czasów. Zatem był naprawdę bardzo wysokiej próby profesjonalistą, wyedukowanym świetnie. I on po prostu próbował ciągnąć ten etos, podtrzymywać ten etos dobrze zrobionej pracy, niemniej jednocześnie służąc wizji państwa komunistycznego. Także jest bardzo ciekawy temat, co było dozwolone, a co nie. I może właśnie jeszcze tylko bym powiedziała, że rok 56 nie był aż tak ważny, jeżeli chodzi o projektowanie wystaw w Polsce. Na pewno nie tak ważny jak w obszarze na przykład sztuk wizualnych czy architektury.
W razie poprosimy o pytanie, czy ktoś z państwa chciałby się włączyć do dyskusji?
Hello, good morning.
Dzień dobry. Dziękuję bardzo za te interesujące prezentacje. Chciałbym powiedzieć coś, co może wiąże się tutaj do tego tematu, ale także co się wiąże z tym, co ty powiedziałeś, Florian, mianowicie ta łączność pomiędzy reklamą a tak zwaną pracą wolną, swobodną, jak ją nazwałeś, bowiem na pewno jest to coś, co było poddawane wielu negocjacjom, renegocjacjom. Na przykład wiele z prac różnych fotografów potem było wykorzystywanych w kontekście komercyjnym. Jak to widzisz z punktu widzenia także artystów, którzy jakoś tam łączyli się swoją twórczością z awangardą i jak to wszystko wpływa na nasze rozumienie autonomii sztuki, że jest to coś, co po prostu zmitologizowaliśmy jako coś, co jest wolne i autonomiczne, podczas kiedy wiele dzieł sztuki, które są podziwiane w tym momencie, pochodzą tak naprawdę z bardzo praktycznego, komercyjnego kontekstu. Bardzo dziękuję. To jest to oczywiście pytanie niezwykle ogólne. I wspomniałeś tutaj cały szereg bardzo ważnych aspektów dla wszystkich nas, którzy zajmują się fotografią, bo to także łączy się z tym, w jaki sposób historia fotografii, że to było właściwie to pierwsze pokolenie, które wprowadziło fotografię do muzeów, ale także łączyło fotografię z innymi mediami, wybierając najlepsze zdjęcie, najlepszą odbitkę i poniekąd przez to utracono trochę kontekst, być może. To jeszcze dodatkowo komplikuje historię fotografii. I to, o co pytasz, jest na pewno takim pytaniem, które stanowi wielkie wyzwanie. Dla każdego projektanta, takiego jak Zamycznika, to było oczywiste, żeby się skierować także i ku fotografii. Korzystanie z fotografii na rzecz na przykład reklamy. Znaczy, nie wiem, w Niemczech na przykład, tak przynajmniej było, w Stanach Zjednoczonych wydaje mi się aż takiej hierarchii, jeżeli chodzi o podział fotografię komercyjną, a fotografię jako sztukę, taki nie było. Nie, być może to wynika troszeczkę z takiego idealistycznego podejścia. Jeżeli mogę tutaj coś dodać, otóż twoje pytanie tak naprawdę otwiera bardzo ciekawy obszar dyskusji, które dotyka wszystkie cztery prezentacje, ale także w ogóle dotyczy w ogóle nowoczesnej sztuki, a także i widzów. Dla kogo ta nowoczesna sztuka jest tworzona i tak naprawdę kim jest odbiorcą, na kogo ma wpływać, na czyje życie. Natomiast to może najpierw należałoby się odnieść do kwestii oryginalności, pierwotności, kiedy znaczy tak w procesie tworzenia ostatecznego produktu, kiedy na przykład usłyszeliśmy, że tych 2000, a potem całe te pokolenia tych odbitek, makiet i tak dalej, które są tworzone, żeby stworzyć ostateczny produkt, a Piotr Rybson na przykład mówi, że ostateczny produkt może być wydany w 20 tysiącach kopii, a plakaty aż w większej liczbie. Także jest to coś, co na pewno nie jest, jest to temat, który na pewno nie jest obcy studentom, natomiast łączy się z tym cały szereg innych ciekawych złożoności. Te wizerunki, te obrazy wieży radiowej z Berlina. One okazało się były inspirowane artykułem Stefana Loranta, także Węgra. Na pewno ten artykuł Moholy nawet przeczytał, zanim te zdjęcia zrobił i poniekąd to było coś takiego jakby Warhol, który czerpał z kultury popularnej i tworzył z tego sztukę wysoką. Ale Moholy nawet właśnie tak nie robił. Kiedy on na przykład publikował swoje książki, wszystkie materiały, które tam były publikowane, były opatrywane informacjami na temat ich autorów. Moholy nawet ponadto był aktywnie, czy cieszył się, kiedy był kopiowany. On wręcz do tego dążył. I myślę, że prawdopodobnie by to dotyczyło w tym czy innym wymiarze tych wszystkich, o których tutaj mówiliśmy. Jeżeli jest coś, co się tworzy, a potem z tego, co się tworzy, ktoś się korzysta, może we własnej wersji, to jest to powód do zadowolenia. I to, o czym mówił Florian, jak najbardziej jest spójne. Przez całe dziesięciolecia koncentrowaliśmy się na tej pierwszej odbitce czy kliszy, myśląc o tym oryginalnym autorze, ale kopia jest także takim bardzo twórczym zajęciem, jeżeli popatrzymy na to w kontekście czy w sensie pewnej komunikacji. Myślę, że i Steichen, i Berman to chciał, może Steiner to niekoniecznie, bo on zawsze dążył ku doskonałości, chciał być najlepszy. Natomiast jest to bardzo ciekawy przedmiot do dalszych dyskusji wśród szczególnie naukowców, muzeologów.
I jeśli wolno coś dodać, a właściwie dwie rzeczy, jest to bardzo złożona sprawa i jedna z najciekawszych zagadnień odnoszących się do natury, do tego, czym jest sztuka nowoczesna, jak ona powstaje. Ale z jednej strony, jeżeli szczytowym punktem awangardy będzie fluxus, gdzie wszystko trzeba ożywić, a życie musi się połączyć ze sztuką, to właśnie tak działa ten oscylator. Można to stosować w projektowaniu, można to przedstawiać jako osobne dzieło sztuki, zależnie od kontekstu, a kontekst zależy od tego, co postrzegamy i czego oczekujemy, ale zwłaszcza w przypadku fotomontażu, żeby wrócić na chwilę do Bermana. Berman nie był fotografem. Dla niego oraz dla całego pokolenia twórców, żeby nie mówić artystów, fotomontaż był technologią wyzwolenia, emancypacyjną. Był czymś tak jak ready-made. Można pociąć, układać na nowo i następnie dokonywać reprodukcji. Właściwie każdy tak potrafi, ma to różne znaczenia. Można bowiem wszystko zgnieść tak, i przedstawić w postaci pięści czy w postaci opresji, ale jest to akt emancypacyjny w świecie sztuki. Kolejne pytanie może? Kolejne pytanie jest dość ogólne również, ale ma związek z językiem sztuki. Matthew, kiedy mówiłeś o tym, o sztuce, o komunikacji, o tym, że Moholy usiłował zaburzyć, przerwać ten związek. Zastanawiałem się, w jaki sposób awangarda zmieniła to założenie o języku uniwersalnym, w jaki sposób to skomplikowała, bo z jednej strony praktyka awangardy i fotomontaże służyły również celom propagandowym, ideologicznym, ale z drugiej strony jest coś, na przykład T.J. Clark pisał o Picassie, czy już o Picassie, że jest taki moment zwrotny w sztuce współczesnej, gdzie artyści starają się stworzyć język komunikacji, i tak Clark postrzega kubizm aż do jego rozpadu. I w okresie powojennym, przedwojennym, w fotografii również pojawiają się takie próby. August Zander, ale to byłoby bardzo konserwatywne ujęcie tego języka uniwersalnego. Zatem czy ten rodzaj awangardowe próby posługiwania się fotografią jako językiem, jako środkiem komunikacji, czy to w jakiś sposób narusza, czy jest to jakaś krytyka, jakaś próba podważenia założenia, że fotografia jest językiem uniwersalnym, tak jak zakładał Zander czy Steichen. Nie wiem do końca, jak odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem do końca też, czy dobrze zrozumiałem. Jak rozumiem, z jednej strony twierdzi, że można twierdzić, że eksperymentalne czy postępowe zastosowanie fotografii na początku XX wieku miało służyć celom komunikacji masowej czy wręcz powszechnej, ale z drugiej strony, jeżeli przyjrzymy się samym zdjęciom, samym fotografiom, odnosimy wrażenie, że ich twórcy chcą utrudnić tę komunikację, chcą... Może właśnie jest taki moment zwrotny, kiedy artyści uświadamiają sobie, że nie jest to, jest to może nie tyle ryzykowne, ale takie dwuznaczne. No rzeczywiście. Ja skłaniam się ku niejednoznaczności, więc mogę padać ofiarą własnej metodologii. Nie wiem, czy jestem w stanie ustosunkować się do Sandera, Steichena, Moholy-Nagya czy Rodczenki w ten sam sposób. Można rzeczywiście się pogubić. Jedno, co mogę powiedzieć, że wspomniałem o tym, kiedy eseje czy pisma artysty wydają się niezgodne z jego sztuką. Tutaj należy się głęboko zastanowić, bo jeżeli zakładamy, że mamy do czynienia z kimś inteligentnym, takim jak Moholy, nie wolno pochopnie zakładać, że niezbyt zdawał sobie sprawę z tego, co robi. Więc to wymaga przemyślenia. Ogólnie komunikacja wizualna jest bardziej dwuznaczna niż pewne rodzaje przekazu piśmiennego, słownego, bo komunikacja wizualna nie jest aż tak bezpośrednia. Można oczywiście dążyć do bezpośredniości. Pytanie, jak bardzo chcemy mówić dosłownie czy bezpośrednio, więc myślę, że Berman odrzucał Moholy'ego, dlatego że nie interesował go taki jednogłos, a też Rodczenko nie interesował się taką jednoznaczną, ale Puczys rzeczywiście może być przykładem kogoś, to niezależnie od zamówień, zleceń państwowych, chciał dotrzeć do kilkudziesięciu tysięcy, do 20 tysięcy odbiorców za pomocą jednego obrazu. I to większe wyzwanie dla historyków sztuki, żeby jakoś ustosunkować się do takiej chęci, bo zakładamy, że to woda na młyny dyktatur oraz demagogów, ale no... Tyle tytułem krótkiego i niezadowalającej odpowiedzi na to pytanie. Może należałoby spytać, czy istnieją jakieś związki, bo mówiłeś, że Moholy bada nieczytelność już w latach 30. Zakładam, że to ma jakoś znaczenie w kontekście lat 30., że on podążył w tym kierunku.
Musimy kończyć naszą dyskusję, by się zbliżyła przerwa obiadowa, także zapraszamy na dalszą, jeszcze dwa referaty o 2:30 i ewentualnie jakieś pytanie dodatkowe, których nie zdążyli Państwo zadać, będzie można zadać w dyskusji końcowej. Także bardzo dziękujemy i do zobaczenia.
A ja jeszcze chciałabym poinformować, że jeżeli Państwo w przerwie chcieliby zobaczyć wystawę Wojciecha Zamecznika, to serdecznie zapraszamy. Prosimy w kasie czy informacji powiedzieć na hasło konferencja towarzysząca wystawie Zamecznika. Dostaną Państwo bezpłatne bilety.